historia, jakiej nie znacie.
Mariusz Siuda i Piotr Świątkowski, dobry wieczór. Mieczysław Paluch to zapomniany organizator i dowódca Powstania Wielkopolskiego i II Powstania Śląskiego. Między innymi to przygotował i przeprowadził akcję zdobycia lotniska na Ławicy. Tadeusz Jeziorowski nazwał go kmicicem XX wieku. W Poznaniu działa Towarzystwo Pamięci majora Mieczysława Palucha. Jego prezesem jest Wiesław Hernacki, który będzie gościem naszej audycji. Marsylianka Wielkopolska, pieśń patriotyczna napisana w 1919 roku dla uczczenia pierwszej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Słowa napisał Stanisław Rybka, pseudonim Merius, zaś muzykę skomponował Felix Nowowiejski. W studiu Wiesław Hernacki, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Jak to się stało, że zainteresował się Pan postacią majora Mieczysława Palucha i jak działa Towarzystwo Pamięci Majora?
No, zainteresowanie przyszło w sposób oczywisty, ponieważ pochodzimy z tego samego rejonu Wielkopolski, z Czemeszna. On się urodził w Czemżalu, tuż obok Czemeszna, ale uczył się w tej samej szkole. Wtedy to było czemeszeńskie słynne progimnazjum, a ja już wiele, wiele lat później. Także no, było to zainteresowanie bohaterem, który urodził się i funkcjonował tuż obok. Tylko tyle, że wcześniej. A potem zrobił się jeszcze taki dodatkowy powód, a mianowicie żal, że tak ważna postać jest zapominana albo przemilczana.
No bo mówimy o dwóch dowódcach, prawda? Major Taczak, później generał Dobromir Muśnicki, ale przed nim był Mieczysław Paluch, od którego właściwie wszystko się zaczęło.
Wszystko się zaczęło. Major Taczak to jest, powiedzmy, 28-29 grudnia. Dobromir Muśnicki to jest w zasadzie połowa stycznia.
A ktoś przed nimi to wszystko musiał przygotować.
Ktoś to wszystko musiał przygotować i między innymi był to właśnie podporucznik Paluch.
Kmicic XX wieku. Tak kmicic, pięknie to brzmi.
Kmicic, tak jak mówi o nim pan Tadeusz Jeziorowski, wspaniały człowiek, badacz również historii. Mieczysław Paluch przygotowywał się całe życie do akcji wyzwoleńczej. Muszę powiedzieć, że na pewno duży wpływ na jego postawy miało gimnazjum czemeszyńskie. Prężnie działające tam towarzystwo to Maszazana, nauka funkcjonowania w konspiracji, posługiwanie się pseudonimami. Na pewno dobrze Palucha przygotowało i uczyło działać w grupie, uczyło jakiejś odpowiedzialności, obowiązkowości.
On zresztą zapłacił za tą konspirację, bo zdaje się, że mu utrudniono zdać maturę, musiał gdzieś ekstremistycznie wyjeżdżać. Tak. Czyli to nie była zabawa w konspirację.
Tak, niestety wiadomo, w małym środowisku tego rodzaju działania nie uchodzą uwadze czujnych opiekunów, nauczycieli niemieckich i miał Mieczysław Paluch kłopoty. W związku z tym musiał opuścić progimnazjum czemeszyńskie i maturę zdawał już po Tułaczkach, w sumie trochę w Gnieźnie. Zdawał maturę w Międzyrzeczu jako ekstern. Wręcz załatwiali rodzice różnymi sposobami, żeby Palucha jednak do matury dopuszczono.
Nie było musimy łatwo. Tutaj podkreślić, szanowni państwo, że żyliśmy w granicach państwa niemieckiego i byliśmy obywatelami, właściwie nie wiem, czy drugiej kategorii. Różnie to było z tym współżyciem Polaków i Niemców, prawda?
No tak, nie wszystko mogli Polacy robić. Na pewno nie mogli ćwiczyć musztry, ćwiczyć się w strzelaniu.
Na pewno nie zrobili kariery w pruskiej armii.
Nie robili też kariery, najwyżej gdzieś tam do stopnia podporucznika. Natomiast mieli jakieś inne zadania, ewentualnie mogli zostać rolnikami czy szewcami. Tego rodzaju perspektywa była przed nimi. Gimnazjum czemeszyńskie niezwykle dobrze przygotowywało mimo wszystko Polaków do funkcjonowania. Stamtąd jest bardzo wielu ważnych ludzi, którzy mieli dobry wpływ na polską historię. Późniejszy premier Moraczewski przecież jest też urodzony w Czemesznie. O Cygielskim to już w ogóle nie wspomnę, czy tym Janie Kilińskim. Czemeszno jest miastem bohaterów, kosynierów, miastem niepogodzonym z niewolą. Niektórzy mówią, że miastem buntowników. Być może do dzisiaj tak jest.
Gdyby nie Trzemeszno, nie byłoby wolnej Rzeczpospolitej.
No, powiedzmy tak. No dobrze, to pan powiedział. Ja się zgadzam.
Zacznijmy od początku. Tak jak się historię powinno opowiadać, ale żeby już nie skupiać się na tym, jak nasz bohater się uczył i jakie były jego losy młodzieńcze, od razu przenieśmy się, niech to będzie listopad 1918 roku, w podręcznikach od historii, chociaż nie, w podręcznikach od historii to za wiele o Powstaniu Wielkopolskim nie ma, ale w książkach, w dobrych opracowaniach trafiamy na takie pojęcie zamach na ratusz. Ratusz wszyscy w Poznaniu znamy, bywamy, tutaj oglądamy koziołki. Grupa Polaków przejęła kontrolę nad Radą Robotników i Żołnierzy. Ta rada zawiązała się w Poznaniu zaraz po wybuchu rewolucji bolszewickiej w Niemczech, po abdykacji cesarza Wilhelma II. No i ten zamach na ratusz jest kluczowy i tutaj Mieczysław Paluch macza paluch swój.
Tak jest, paluch, tak jest, bardzo mocno macza. Przygotowywali się do działania powstańczego poznaniacy już dużo wcześniej. Już była założona POW zaboru pruskiego. Mieczysław Paluch, niektórzy mówią, że on przybył do Poznania 7 listopada. I w związku z tym mówią, a cóż on mógł zrobić, jak on przyjechał tutaj nieznany nikomu i sam nie znał Poznania? I tutaj skorzystam z tej okazji i sprostuję troszeczkę te informacje. Otóż Mieczysław Paluch doskonale znał Poznań. Doskonale znał Poznań, ponieważ bywał tutaj bardzo często. Po tym, jak został ranny pod Verdun w 1916 roku, przyjechał do Poznania i tutaj się leczył. Tutaj przechodził rehabilitację. W Poznaniu Mieczysław Paluch miał brata Kazimierza Palucha, który nie był byle kim, bo był jednym z dyrektorów bardzo ważnego wtedy Banku Poznańskiego, Banku Zbożowego, Kwilecki-Potocki. Więc miał Mieczysław Paluch oparcie w Kazimierzu i mógł mógł tutaj w każdej chwili przyjeżdżać. Poza tym jego powrót do zdrowia był na tyle skomplikowany, że w zasadzie już w czerwcu 1918 roku został zdemobilizowany. Już nie był w armii niemieckiej, więc mógł swobodnie poruszać się po całej Wielkopolsce i bywał oczywiście w domu rodzinnym w Czemżalu, ale bywał też w Poznaniu i przygotowywał powstanie wielkopolskie. O tym mówi na przykład Pniewski, późniejszy komendant stacji lotniczej Ławica, że spotykał się z Mieczysławem Paluchem już we wrześniu 1918 roku. Także te działania konspiracyjne Mieczysława Palucha już były dużo wcześniej niż w listopadzie 18 roku. Ale listopad jest kluczowy z wielu powodów.
Tak jest. Rada Robotników i Żołnierzy. To ktoś tak może się zastanowić, no cóż tutaj robi Rada, jakbyśmy byli w Związku Sowieckim. Jeszcze tak rewolucja bolszewicka w Niemczech. Tak wszystko jest. Stoi na głowie.
Ale to były takie właśnie czasy, że Rady Robotniczo-Żołnierskie przejmowały władzę. Oczywiście ci, którzy mieli władzę do tej pory, starali się o to, żeby wejść do tych rad i tę władzę dalej sprawować. I,
czyli taka rewolucja kontrolowana.
Tak jest. Oczywiście wszyscy się starali, żeby to, co przyszło ze wschodu, ta rewolta rewolucyjna, żeby jakoś rozeszła się po kościach. No i ta rada zawiązana w Poznaniu miała olbrzymie kompetencje, przejmowała w zasadzie nadzór nad garnizonami wojskowymi,
tak
nad całym miastem.
I tak było w całym państwie niemieckim.
I tak było w całym państwie niemieckim.
My byliśmy
tak
jako prowincja poza częścią.
Tak jest. Natomiast
państwa.
Sytuacja tak się poskładała, że ta rada, która w Poznaniu się zawiązała 11 listopada, była niezwykle niekorzystna dla Polaków. Bo mimo, że w Poznaniu Polaków statystycznie było więcej niż Niemców, to w tej radzie były chyba tylko dwie osoby, dr Rydlewski i Adam Piotrowski. Także
no,
mieliśmy
Niemcy,
tam zdecydowaną mniejszość.
No ale to było państwo niemieckie, to dlaczego w Radzie mieliby być Polacy?
Ach, no bo to była Rada Demokratyczna, no to było już według, miało tak być,
rewolucji.
Że miało być według tak rewolucyjnych zasad, czyli powinniśmy na dobrą sprawę też być uwzględniani w składzie tej Rady. Różnie było w innych miejscowościach, w niektórych byliśmy, w niektórych nie byliśmy, ale w Poznaniu zdecydowanie wypadło to niekorzystnie do tego stopnia, że właśnie konspiratorzy poznańscy, którzy spotykali się wtedy w dawnej siedzibie Westy. To było niezwykle korzystne i ważne dla Poznania miejsce. W tej chwili jest zapomniane.
A gdzie to jest?
To jest na narożniku ulicy Święty Marcin i ulicy Ratajczaka. To jest nie ten narożnik, gdzie są te nowoczesne domy Alfy, tylko drugi. Tam jest chyba studio fotograficzne Kołecki w tej chwili. Staramy się, żeby tam pojawiła się tablica pamiątkowa, żebyśmy mogli zobaczyć, uświadomić sobie, że to właśnie tutaj skorzystano z dobroci tych, którzy zarządzali Westą, że tam można było konspirować, że można było się spotykać i przygotowywać plany powstańcze. Tam się Centralny Komitet Obywatelski, ten, który był przed Naczelną Radą Ludową, też spotykał. To tam właśnie Bogdan Hulewicz z Paluchem przyszli i przedstawili Korfantemu projekt tworzenia takiego wojskowego, wojskowych struktur przygotowujących powstanie wielkopolskie.
No ale na razie musieliśmy się dostać do tej Rady Robotników i Żołnierzy.
Musieliśmy się dostać, ale właśnie wyszliśmy stamtąd, właśnie z Westy. Tam czekali spiskowcy na sygnał od Adama, żeby nie teraz nie pomylić, Adama Piotrowskiego, z którym byli umówieni, że on jakby powie, w którym momencie należy wejść do starego ratusza
i dokonać właściwie
zamachu. Jeżeli to jest możliwe, jeżeli państwo się nie zanudzą.
Jeżeli państwo się nudzą, to prosimy zadzwonić 61 86 54 654 i zwrócić nam uwagę. Ale proszę cytować.
Jeżeli państwo się nie zanudzą, to zacytowałbym Bogdana Hulewicza, który w swoich wspomnieniach dokładnie opisał, w jaki sposób dokonano tego
zamachu
na ratusz.
I ze spokojem proszę znaleźć ten fragment. Nie pali się, jest po 22.
Idziemy ulicą Świętego Marcina, potem Aleją Marcinkowskiego, koło bazaru, skręcamy w nową, obecnie Paderewskiego. W drodze przyłączył się do nas Stanisław Rybka. Na rynku melduje ktoś z grupy Nogaja i od Pełowiaków. Wszystko w porządku. Rozkazy wydane. Czekamy znaku z okna sali posiedzeń. A umieścić tam jednego zucha w klatce schodowej na parterze z granatem rzuci, gdy usłyszę strzały na rynku, rozkazuje Mieczek. Na pierwszym piętrze zastępuje nam drogę żołnierz niemiecki z karabinem. Musimy wejść, mówię. Nie, niemożliwe. Potężna pięść Palucha między oczy robi swoje. U Niemców, którzy usłyszeli podejrzany hałas za drzwiami, konsternacja. Zaczynam swoją orację opanowanym, spokojnym tonem. Przychodzimy wydelegowani przez żołnierzy Polaków stacjonujących w garnizonie poznańskim. Wielkie ich rzesze są niezadowolone i rozczarowane. Nie są oni reprezentowani w Radzie Żołnierzy. Są traktowani jako żołnierze drugiej klasy. Rządzicie bez nich, sami Niemcy. Skąd jesteście? Kto was wysłał? Jakim prawem wtargnęliście na salę? Pyta Twachtman. Jeden z członków Rady Żołnierzy, brodaty sekretarz Ruder, wtrąca. Znam z jednego z tych osobników. Nie wiem do tej pory, kogo miał na myśli. Chyba Zygmunta Wizę, który jako jedyny znak był żołnierzem poznańskiego garnizonu. Nie dokończył. Paluch zniecierpliwiony gadaniną huknął pięścią w stół na podwyższeniu, za którym stał Twachman. Dajecie Polakom żołnierzom garnizonu te same prawa, co mają Niemcy, czy nie? Wiza chyłkiem doskoczył do okna i zamachał białą chustką. Rybka za nim zaczyna wymachiwać swoją. Huk strzałów karabinowych rozlega się silnie wśród murów rynku. Straszliwa detonacja na klatce schodowej, jakby tuż przed drzwiami wyjściowymi. Sypie się tynk, brzęk tłuczonego szkła. Efekt piorunujący. Ktoś otwiera szeroko drzwi na klatkę schodową, bucha dym eksplodowanego granatu.
I to właściwie było takie... I preludium.
Przestraszeni Niemcy tymi wybuchami w zasadzie zgadzają się na zmianę składu Rady Robotniczo-Żołnierskiej. Do Rady wchodzą Paluch, Wiza, Śniegocki i Hulewicz.
No i to jest wielki sukces.
I to jest olbrzymi sukces, ponieważ dzięki temu, że Polacy zasiedli w Radzie Robotników i żołnierzy, mieliśmy dostęp do informacji bardzo ważnej, mieliśmy wpływ na to, co dzieje się w Poznaniu i w całej Wielkopolsce.
Powiedzmy sobie tak, że Rada Robotników i Żołnierzy, no był to jakiś taki formalny twór i on miał informacje z Berlina, gdzie znajdują się wojska, gdzie żołnierze wracają z frontu. W tej radzie jest Paluch, są polscy konspiratorzy i oni mają właściwie dostęp do takich tajemnic niemieckich. I to jest niesamowita przewaga dla nas, dla polskich konspiratorów.
Ja pozwolę sobie zacytować profesora Antoniego Czubińskiego, który napisał w taki sposób. W dniu 13 listopada grupa Palucha w porozumieniu z POW zaboru pruskiego dokonała zamachu na to ciało zmuszające do usunięcia z niego czterech Niemców i zastąpienia ich przez czterech Polaków. W ten sposób do Wydziału Wykonawczego Rady Robotniczo-Żołnierskiej wszedł również Paluch, który został kontrolerem dowództwa 5. Korpusu Armii w Poznaniu. Miał on możliwość wglądu w tajne sprawy wojskowe i wywierał duży wpływ na podejmowane decyzje. Inny spiskowiec, Grześkowiak, działał w komendzie miasta na placu Wilhelma i przekazywał informacje z tego ośrodka.
To ja panu zadam takie pytanie. To czy Niemcy byli tak głupi, że o tym nie wiedzieli? Nie. Czy to był przypadek?
Nie byli głupi. Myślę, że nie spodziewali się takiego najścia. Myślę, że w sytuacji, kiedy już ono nastąpiło, a nie wiedzieli też, jakimi siłami dysponują zamachowcy, zgoda na to, żeby oni weszli w skład rady, była jakąś formą uspokojenia sytuacji w tym momencie.
No tak, no ale później Paluch ma dostęp do tych informacji. Dlaczego oni ich nie blokują?
No, myślę, że spodziewali się swego rodzaju lojalności ze strony Polaków.
Nie, że myślę, jesteśmy że w tym duchu rewolucyjnym, tak, więc...
Tak, że jesteśmy... Twachman troszeczkę sprzyjał generalnie. On jakoś nie przeszkadzał tak bardzo Polakom. Do tego stopnia, że sami Niemcy podejrzewali go o współpracę z Polakami o zdradę. I on po powrocie do Niemiec został tam zabity. Także nie było to wcale takie łatwe również dla Niemców. Myślę, że Niemcy nie chcieli już wojny. Oni byli zmęczeni wojną i sądzili, że dopuszczenie Polaków do współrządzenia Wielkopolską uspokoi sytuację.
Obniży
poziom emocji. I doprowadzi to do takiego spokojnego czekania na rozstrzygnięcia konferencji pokojowej.
Ale Mieczysław Paluch robi kolejną niesamowitą rzecz, właściwie punkt zwrotny, ponieważ te nastroje rzeczywiście rewolucyjne są duże, nie wiadomo jak się zachowają żołnierze garnizonu, co się stanie na ulicy, czy nie będzie jakiejś rozruby, no to przydałoby się stworzyć jakieś ciało, jakąś może służbę. No i powstaje Służba Straży i Bezpieczeństwa. Paluch wymógłby w Poznaniu, służba ta była oparta o parytet narodowy. Czyli znowu Polacy są wpuszczeni do Służby Straży i Bezpieczeństwa, która ma pilnować bezpieczeństwo. Czyli taki koń trojański. Mm-hmm.
Rozkaz o tworzeniu Służby Straży i Bezpieczeństwa przyszedł z Berlina. On był przejęty jakby przez Palucha i w zasadzie najlepiej wykorzystany, jak to można było zrobić.
A jak Paluch przekonał, żeby tam byli Polacy w tej służbie?
Znaczy naszych w ogóle nie musiał przekonywać.
Ale Berlin
natomiast
musiał przekonać.
Berlin wiedział tyle, co pokazano. Dzięki temu, że przejęliśmy władzę również, czy współwładzę nad Poznaniem i nad tymi strukturami wojskowymi, mieliśmy również dostęp do stacji iskrowej na Cytadeli. I wszystkie informacje, które były tam wysyłane, były kontrolowane przez Polaków. Również te, które stamtąd przychodziły tutaj. Rozkaz o utworzeniu Służby Straży i Bezpieczeństwa przyszedł z Berlina. Informacja o tym natychmiast została przekazana Paluchowi. A Paluch dostrzegł w tym sposób na zorganizowanie polskich oddziałów powstańczych. Ponieważ do Poznania wracało bardzo dużo żołnierzy po wojnie, nie zawsze mieli pracę, najczęściej byli bezrobotni i bez pieniędzy, wykorzystał tę sytuację na zorganizowanie tych ludzi w jednostki. Poza tym były naciski, żeby rozwiązać POW zaboru pruskiego. I więc wykorzystał, włączył te dwie sprawy, wykorzystał ludzi doświadczonych pełowiaków do tworzenia tych struktur Służby Straży i Bezpieczeństwa. Ponieważ parytet polegał na tym, że miało tam być połowa Niemców i połowa Polaków, to Mieczysław Paluch postanowił, żeby przyjmować oczywiście Polaków z polskimi nazwiskami
i Polaków z niemiecko brzmiącymi nazwiskami. I okazało się, że 80% składu Służby Straży i Bezpieczeństwa to Polacy.
Tak jest.
Czyli majstersztyk.
2000 ludzi przeszkolonych wojskowo z żołdem niemieckim skoszarowanych.
Czyli Niemcy finansują tykającą bombę, która za chwilę rozsadzi prowincję poznańską.
Tak to wygląda.
Polscy politycy nie bardzo chcieli powstania. Liczyli, że sprawa załatwi się na konferencji pokojowej. Tam miały być określone granice odradzającej się Polski. No i 3 grudnia do Poznania zwołano Polski Sejm Dzielnicowy. To jest kolejne takie rozprężenie w tym monolicie niemieckim i dzieje się ciekawa rzecz. Ponieważ do Poznania przyjeżdżają ci przedstawiciele na Sejm, to tych Polaków na ulicach jest wielu. Są biało-czerwone flagi. Pada postulat przyłączenia do Polski terenów I Rzeczpospolitej. I kto pilnuje porządku na ulicach?
Służba Straży i Bezpieczeństwa oczywiście. Także
z Paluchem na czele.
Tak jest. Jednostki wojskowe, które są właśnie jakby z definicji też do utrzymywania porządku przygotowane, ale to są polskie jednostki.
I takie same grupy powstają w miastach wielkopolskich. Takie straże.
Takie straże, albo powstają straże ludowe, albo powstają, powstaje w ramach Służby Straży i Bezpieczeństwa, w zależności od sytuacji w różnych miejscowościach, tak jak tam jest. Straże ludowe nieco różnią się od Służby Straży i Bezpieczeństwa, ponieważ nie są skoszarowane i ta służba nie była wojskowa. Straż ludowa była rodzajem takiej obywatelskiej policji, która też pilnowała porządku, ale nie miała charakteru wojskowego.
I to wszystko gramy na nosie Niemców właściwie.
Niemcy też są zainteresowani, żeby był w Wielkopolsce porządek. Więc oni by też chcieli, żeby właśnie te służby, te jednostki różne utrzymywały porządek. Nie chciały rewolucji sowieckiej, czy takiej
bolszewickiej.
I też nie chcieli wojny. No, generalnie już byli wszyscy zmęczeni I wojną światową.
Powstał tajny sztab wojskowy i ta historia toczyła się dalej, ale ja myślę, że żeby to wartko doprowadzić do końca żywota naszego bohatera, żebyśmy tutaj do drugiej w nocy nie opowiadali, to przenieśmy się od razu, mamy grudzień 1918 roku. Tak sobie myślę, że Paluch i wielu innych czekało na błękitną armię generała Hallera. Zamiast Hallera przyjechał Paderewski.
I Bogu dzięki, że przyjechał chociaż on. Okazuje się, że ta jego obecność wyczekiwana też. Paderewski był w Poznaniu bardzo popularny. On tutaj dawał koncert wcześniej.
Był poważany na całym świecie.
Oczywiście.
Wielki muzyk, pianista, kompozytor.
Wiedziano, że jest absolutnie jest oddany Polsce.
Przyjmowany przez prezydentów.
Tak jest. Zrobił bardzo dużo dla sprawy polskiej, również jego żona, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Także naprawdę jesteśmy im wdzięczni bardzo wiele. Przyjeżdża Paderewski i dzięki temu, że mamy informacje o tym, co zamierzają z tym zrobić Niemcy, służby straży
Bo ludzie Palucha są wszędzie rozsiani,
tak,
prawda? W jednostkach wojskowych.
Tak, wiemy, że będą utrudnienia. Wiemy o tym, bo są takie rozkazy niemieckie z Berlina, żeby nie dopuścić do przyjazdu do Poznania. A jeżeli już wjedzie do Poznania, to żeby nie wysiadł z wagonu. No więc służby starają się o to, żeby żadne jednostki niemieckie nie podchodziły w ogóle do dworca, żeby nie było jakiegokolwiek konfliktu i rozruby, ponieważ przecież to jest delegacja międzynarodowa, więc tutaj musi być spokój, pokazana pełna kultura. Wiemy również, że Niemcy zamierzają wyłączyć prąd. Paderewski pierwotnie miał przyjechać chyba o 9 rano. To było poważne opóźnienie właśnie przez różne działania niemieckie. A kiedy już przyjechał wieczorem, no to chcieli, żeby było ciemno, żeby nikt go nawet nie rozpoznał. No ale Polacy się oczywiście uprzedzeni o zamiarach Niemców przygotowali na to. Przygotowali łuczywa, które oświetliły pięknie drogę i wprowadziły magiczną atmosferę, co dodało jeszcze uroku temu wszystkiemu. Także manifestacja patriotyczna na dworcu, przywitanie było bardzo, bardzo uroczyste.
Ta piękna legenda, że konie, prawda, zostały zwolnione ze służby i poznaniacy ciągnęli.
Niektórzy tak mówią, nie wiem jak było naprawdę, ale niestety nie mamy tutaj żadnego takiego dokumentu na ten temat, ale być może tak było.
Ale jeszcze tego wieczoru wszystko jakby trzyma się, prawda, w takich ryzach. No, przywitanie, muzyka Polaka, który jedzie do bazaru.
Tak.
Wszystko zaczyna się na drugi dzień.
Na drugi dzień, kiedy Niemcy postanawiają zirytowani obecnością flagi polskich i alianckich, postanawiają zrobić porządek w Poznaniu. Jak to jest możliwe, że to angielskie flagi są wywieszone na balkonach?
To ściągamy je.
To ściągamy.
A Polacy widzą, że ci Niemcy ściągają te
Oczywiście.
Flagi.
Oczywiście. Widzą i do tego dochodzi jeszcze do jakiegoś wybicia, jakiejś szyby do najścia na polską siedzibę Naczelnej Rady Ludowej.
I trzeba chronić Paderewskiego, żeby tak tutaj nie było incydentu, żeby...
Tak jest. Atmosfera już robi się gorąca. Wcześniej była manifestacja młodzieży, dzieci polskich pod bazarem. To wszystko zirytowało Niemców bardzo i postanowili...
Ja kiedyś czytałem taki piękny opis, że to właśnie dzieci z polskimi flagami wywołały powstanie wielkopolskie.
Przyszły przywitać Paderewskiego. Natomiast...
I Niemców to bardzo zdenerwowało, te dzieci, i to właśnie była ten początek.
Tak, natomiast grenadierzy postanowili pokazać swoją siłę i bronić niemieckiego Poznania. No i tak naprawdę to oni rozpoczęli chyba to powstanie wielkopolskie w tym momencie. Ponieważ ich postawa i zirytowała, i przestraszyła Polaków, i doprowadziła do tego, że...
Ktoś strzelił, prawda? W takich sytuacjach broń zazwyczaj sama strzela.
Bo jak jest nabita, to strzela. Ktoś strzelił i to na pewno nie byli Polacy. Na pewno te pierwsze strzały padły właśnie z tego budynku policji niemieckiej przy obecnej Ratajczaka. Tam, gdzie być może w przyszłości będzie piękne muzeum powstania wielkopolskiego, mamy nadzieję. W tej chwili jest pusty plac. Z tego budynku właśnie został ostrzelany taki oddział Służby Straży i Bezpieczeństwa, który wszedł w stronę bazaru pod dowództwem Ratajczaka.
Ratajczak ginie jako
na
końcu, pierwszy.
Ginie, on jest jednym z czterech, którzy wtedy zginęli. Poza Poznaniem wcześniej, już kilka godzin wcześniej zginął żołnierz z pogranicza, z powiatu ostrowskiego, Jan Mertka. To może wymieńmy jeszcze tych, bo warto o nich też pamiętać. Antoni Andrzejewski zginął na Placu Wolności, Adam Nowaczewski z Łazarza też na Placu Wolności zginął, postrzelony. No i Franciszek Ratajczak. Franciszek Ratajczak, no pamiętamy o nim, był najwyższy służbą i jakby i najstarszy. Natomiast o tamtych też warto wspominać. Ginie Ratajczak, nie wiadomo co się dzieje, zaczyna się oczywiście ostrzeliwanie. Nie ma ataku na ten budynek policji niemieckiej. Troszeczkę rzeczywiście tutaj dochodzi do takiego mitologizowania tej sytuacji. Polacy nie atakują tego budynku. Dochodzi do negocjacji. Wyraźnie o tym pisze Arkady Fiedler.
To w tym punkcie robimy taki nawias z trzema kropkami. Odbierzemy telefon naszego słuchacza. Okay. Proszę włożyć słuchawki. Radio Poznań, dobry wieczór.
Dzień dobry, to jest pan Piotr Krzyżański, również historyk i miłośnik Powstań Wielkopolskiego.
Witamy
serdecznie. Chciałem tylko powiedzieć, że mój dziadek Czesław Guszczyński był świadkiem śmierci Jana Mertki właśnie i on to pierwszy złożył relacje z tego powodu. Także po prostu jestem tutaj z takim dumnym wnukiem. Ale jeszcze chciałem się zapytać, bo właściwie jeżeli chodzi o Palucha Mieczysława, to były takie właściwie też stwierdzenia, że to on jakby był główną siłą sprawczą tego naszego powstania wielkopolskiego. Jestem ciekawy, jak pan, jak kolega historyk, że tak powiem, tą sprawę jakby podsumował, czy faktycznie tak olbrzymia rola była Mieczysława Palucha. I jeszcze mam takie pytanie co do Wachtmana, bo właściwie do końca nie dowiedziałem się, co się z nim stało, czy on faktycznie został w 1919 roku rozstrzelany, powiedzmy, i jaki był jego ogólny stosunek do Polaków. Jeżeli mógłbym usłyszeć odpowiedzi na to pytanie, to byłbym bardzo wdzięczny. Serdecznie pozdrawiam, audycja jest fantastyczna i wszystkich pozdrawiam, którzy badają i interesują się historią powstania wielkopolskiego. Serdecznie dziękuję za usłyszenie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy za telefon.
Na te pytania odpowiemy. Nie wiem, czy akurat zdążymy do godziny 23.
Ale spróbujmy.
Ale
może szybciutko, jeżeli to jest możliwe. Rola Mieczysława Palucha była olbrzymia. Ja myślę, że też nie można powiedzieć, że oczywiście on sam przygotował i zorganizował powstanie wielkopolskie. No to byłoby niewłaściwe powiedzenie, ale...
No ale powiedzmy sobie szczerze, bez Służby Straży i Bezpieczeństwa pod dowództwem Palucha te pierwsze godziny mogłyby się wymknąć spod kontroli.
Byłoby bardzo trudno. I na pewno pewno był człowiekiem, który, bo ta jego osobowość o tym świadczy, cały czas to jest podkreślane, że był człowiekiem jakby niezłomnym w pewnym zakresie, więc był człowiekiem działania, był taką, niektórzy mówią, sprężyną tego powstania wielkopolskiego. Nie wszystko mu się udawało i nie wszędzie miał rację, ale to jego działanie w wielu, wielu miejscach, czasami jednocześnie jakby poprzez swoich przedstawicieli, przyniosło dobre skutki, więc
no na dobrze, pewno... to dobrze, ale to dlaczego major Taczak przyjmuje dowodzenie?
No tak, to za momencik, bo jeszcze ten Trachtman, który został, no ja mam informację tutaj, wyczytuję z książki Bogdana Hulewicza Wielkie Wczoraj w Małym Kręgu, któryż to Hulewicz wprost twierdzi, że ma informację, że jeszcze w 1919 roku po powrocie Trachtmana do Niemiec został on tam rozstrzelany za zdradę. Także odsyłam do tej książki Wielkie Wczoraj w Małym Kręgu. Warto ją poszukać, ponieważ jest bardzo, bardzo interesująca.
No to skoro Paluchowi tak dobrze idzie i ma tam służbę Straży Bezpieczeństwa, dlaczego major Taczak?
No, ponieważ tak, Mieczysław Paluch reprezentuje opcję zdobywania wolności, również zbrojnie. Także nie boi się walki o wolną Wielkopolskę. Natomiast Naczelna Rada Ludowa no, nie miała ochoty na tego rodzaju rozstrzygnięcia. Była nastawiona bardziej na negocjacje, rozmowy pokojowe.
3 stycznia Paluch wzywa do małej wojny z Niemcami. I politycy poznańcy, jak to słyszą, to mówią, to są człowieku, przerażeni. Jaka wojna.
Tak, no to, ale to jest rzeczywiście, tutaj jest troszeczkę ta zadziorność Palucha się ujawnia. Być może to jest podkreślane, to wezwanie Palucha do tej wojny małej z Niemcami, ale też po to, żeby wykazać jego nieodpowiedzialność. I ja myślę, że on miał takie przeczucie, miał taką pewność, że Niemcy są na tyle słabe, że my możemy dużo. Tylko brakuje nam determinacji.
A politycy tego nie widzieli.
On był człowiekiem z frontu. On widział, w jakim stanie jest armia niemiecka i on wiedział, że to są w zasadzie 2 tygodnie, gdzie może dużo się zdarzyć pozytywnego dla sprawy polskiej. Natomiast Korfanty czy ksiądz Adamski, no wiadomo, oni nie mieli tej świadomości, ponieważ nie mieli szansy zobaczyć stanu niemieckiej armii i całej administracji niemieckiej w tym momencie, w tych dniach. Myślę, że gdybyśmy czekali do stycznia czy do lutego, to już Niemcy by na tyle okrzepli, że nawet to, co nam się udało, to już byśmy tego nie osiągnęli. Także to był idealny moment na działanie i to działanie było potrzebne i powinniśmy naprawdę być wdzięczni za to, że to działanie było, bo dzięki temu, że sami sobie wywalczyliśmy Wielkopolskę, mieliśmy szansę na to, że był plebiscyt na Górnym Śląsku. Być może gdyby nie to, to być może ze Śląskiem musielibyśmy się pożegnać.
Paluch zostaje zepchnięty na boczny tor, odbierają mu garnizon poznański, major Taczak rządzi, ale, i tu jest właśnie to małe ale, właściwie duże ale, ponieważ Paluch nie oddaje inicjatywy i organizuje rzutem na taśmę atak na lotnisko Ławica.
Tak jest. Stacja lotnicza Ławica została jako i ostatnia w zasadzie w rękach niemieckich. Nie wiadomo dlaczego. On już chciał nawet 30 grudnia atakować Ławicę. Natomiast nie było takiej dobrej jakby atmosfery we władzach naczelnych w Poznaniu, jeżeli chodzi o tą stronę polską. Natomiast te przygotowania były czynione. Niestety 4 stycznia Taczak odbiera Paluchowi wszelkie dowództwo. Nie ma w zasadzie formalnie Paluch już nic do powiedzenia, jeżeli chodzi o jednostki Służby Straży i Bezpieczeństwa, więc ten atak na tą Ławicę był troszeczkę niekoniecznie niesubordynacją, bo podobno Naczelna Rada Ludowa zgadzała się na ten atak.
I major Taczak nie mógł oficjalnie, nic nie powiedział. Wiedział i nic nie powiedział.
Nie powiedział. Ale Paluch, to jest ważne, nie mógł oficjalnie dowodzić tymi jednostkami na Ławicy. Dlatego przekazał dowodzenie Andrzejowi Kopie, bardzo przyzwoitemu człowiekowi, niezwykłemu żołnierzowi, który miał bardzo straszny los później.
A co się stało?
Niestety wielu żołnierzy, podobnie jak Cyms, którzy bardzo starali się o to, żeby Wielkopolska była zdobywana właśnie w taki sposób aktywny, wojskowo, oni w zasadzie byli odsuwani od honorów i od jakichkolwiek możliwości też funkcjonowania. Cyms zmarł w zapomnieniu, Andrzej Kopa zmarł w zapomnieniu, odsunięty. Niestety Polska później międzywojenna nie pamiętała o tych swoich bohaterach.
Ja mam teraz taką propozycję. Jesteśmy w punkcie ataku na lotnisko Ławica. Posłuchajmy z archiwalnego nagrania fragmentu audycji o tym właśnie wydarzeniu.
Operacja Ławica rankiem w Dzień Trzech Króli 1919 o godzinie 6 rano. Mimo sprzeciwu głównego dowództwa i komendanta miasta Maciaszka, komendant Poznańskiej Straży i Bezpieczeństwa, podporucznik Mieczysław Paluch, zarządził wyprawę na lotnisko Ławica, które dotąd było w rękach Niemców i jako punkt operacyjny, mający połączenie w aparatach lotniczych z Frankfurtem i Iskrownikiem z pozostałą Rzeszą, przedstawiało dla Poznania poważne niebezpieczeństwo.
Okrążyli Ławicę, podchodziliśmy do Ławicy, było rychło rano, tam były takie baraki. Ja z takim plutonem wchodziłem z jednej strony i naraz widzę, że między tymi barakami jest ustawiony vis-a-vis oddział z kulomiotem, nastawiony na nas. Myślę, oj, niedobrze, ale jakoś, prawdaśmy zaczęli tak odruchowo pędzić. Podchodzimy do tego, okazuje się, że to byli nasi, którzy ustawili się z drugiej strony. Było takie nieporozumienie.
Wzięcie Ławicy było dla nas nieocenione. Zdobycz w materiale ogromna. Bezsprzeczna to zasługa Mieczysława Palucha, który nie zważając na zakazy władz naczelnych przeprowadził zajęcie tej tak ważnej i ostatniej niemieckiej placówki w Poznaniu. Wraz z dowódcą lotniska Fischerem wzięto do niewoli 250 jeńców i odprowadzono ich na Cytadelę. Powracające w marszowej kolumnie oddziały witała na placu Wilhelma pierwsza orkiestra powstańcza, grając ochoczo pamiętne dawne lechity.
No i tak to właśnie było z Ławicą. Dzięki Paluchowi. 8 stycznia Niemcy oddają z rąk polskich Szubin, a to jest żabi skok do Gniezna, dalej do Poznania i tu już nie ma żartów.
Nie ma żartów.
Pułkownik Grudzielski, dowódca frontu północnego, prosił Tarczaka o pomoc, ale się nie doczekał tej pomocy i na pomoc Szubinowi idzie Paluch.
Idzie Paluch, przyjeżdża Tadeusz Fendrych, który jest adiutantem Grudzielskiego i prosi Palucha o zorganizowanie wojska, żeby wrócić na odsiecz. Nie tylko Szubin został zdobyty, ale Niemcy podchodzą, zdobywają Żnin, przygotowują się do zdobycia Gniezna praktycznie rzecz biorąc. Jeszcze kilka dni i Gniezno byłoby bardzo zagrożone. Natychmiast Mieczysław Paluch organizuje z tych swoich dawnych znajomych, ze swojej grupy Palucha właśnie jeszcze z czasów przed powstaniem. Pakują to, co mają, te wszystkie uzbrojenie, całe swoje uzbrojenie do wagonów i dojeżdżają do Gniezna. I tam jest 9 stycznia spotkanie z Grudzielskim, z Kazimierzem Grudzielskim i tam jest opracowanie strategii odbicia tych terenów zdobytych już przez Niemców znowu. I po naradzie dochodzi do akcji odwetowej. Uderzenie, pozostaje Żnin nieruszony, jednostki niemieckie zostają tutaj, ale sztab pod dowództwem Palucha postanawia uderzyć od tyłu na Szubin, na Renarzewo i stamtąd jakby tamtędy zablokować możliwość posiłkowania Niemców od strony Bydgoszczy. To się pięknie udało. I już 11 stycznia Szubin znowu jest w rękach polskich, Rynarzewo, Niemcy ze Żnina muszą się wycofać.
Musimy tutaj wyjaśnić, dlaczego tak ważne jest utrzymanie tego frontu, ponieważ te trzy fronty właściwie to są te trzy granice Polski i każde odpuszczenie Niemcom, to po na przykład konferencji pokojowej, to ten teren może już być niemiecki, tak jest, a nie polski.
Tak jest, a w naszym interesie było, żeby ta nasza przyszła granica była przynajmniej na linii Noteci, ponieważ no to jest naturalna linia i no, a to jest właśnie Szubin. No nie możemy mieć tutaj Niemców w Gnieźnie, prawda? Ponieważ byliby zbyt blisko Poznania i byłoby to zbyt niebezpieczne. Poza tym Niemcy liczyli na to, że dochodząc do Gniezna, idąc dalej, odetną Poznań od Warszawy. To byłoby bardzo strategicznie niezwykle niebezpieczne.
Czyli tutaj Paluch uratował ten front północny i głowę Grudziłskiego.
Tak, później była jeszcze bitwa pod Kcynią, to już początek lutego, następna bardzo ważna, ponieważ tamte bitwy były dosyć często. Ten Szubin był atakowany jeszcze wielokrotnie, także trzeba było tam trzymać rękę na pulsie bardzo długo.
Zarzucają Paluchowi bezwzględność na polu walki, że strzelał do uciekinierów.
Był żołnierzem i był dowódcą i oczekiwał od innych żołnierzy wykonywania rozkazów. Były takie przypadki, kiedy dowódcy nie wykonywali rozkazów albo poszczególni żołnierze, narażając innych na niezwykłe niebezpieczeństwo. Oczekiwał subordynacji. Ja tutaj muszę powiedzieć, że go rozumiem.
W międzyczasie, w połowie stycznia, dowódcą został generał Dobor Muśnicki. No i to już zupełnie się też historia zmienia. Major Taczak, który, jak pan mówił przed audycją, dowodził od 8 do 15, zostaje zastąpiony przez zawodowego żołnierza, których tworzy właściwie wielką armię z prawdziwego zdarzenia.
Tak jest. Tworzy, i to są olbrzymie zasługi, tworzy bardzo sprawnie armię wielkopolską, organizuje uzbrojenie tam, gdzie może, organizuje umundurowanie. Przecież byliśmy w zasadzie, zaczynaliśmy wszystko od zera. Ale to się udało. I
są zdjęcia z placu wolności, prawda? Wojsko tak, stoi.
Wojsko stoi. Oczywiście to jest, powiedzmy, styczeń 19 roku, a tam pod Szubinem wojsko walczy na froncie północnym. No tutaj się pręży do fotografii.
No i też to niektórym powstańcom się nie podobało, prawda?
Oczywiście, no były to takie trudne momenty tego powstania. Natomiast Dowbor, no trzeba mu to przyznać, że stworzył bardzo sprawną, bardzo szybko, bardzo dużą armię, która później się bardzo przydała w 1920 roku i o której Piłsudski mówił, że to jest najlepszy żołnierz, właśnie to żołnierz wielkopolski.
Jakie były dalsze losy majora Palucha?
To już tak szybciutko, bo czas nas goni. Potem było drugie powstanie śląskie, które przygotowywał na prośbę Korfantego. To jest 1920 rok. W zasadzie
potrzebowali takiego wariata na Śląsku.
Potrzebowali niestety po pierwszym powstaniu i po tym, co się działo na Śląsku, po różnych represjach niemieckich, po mordowaniu ludzi. Naprawdę Korfanty sam stwierdził, że jednak trzeba przygotować się zbrojnie do odbijania Śląska. Także poprosił Palucha o pomoc. Paluch tam w zasadzie od marca 20 roku już przygotowuje drugie powstanie śląskie. I wtedy, kiedy Niemcy myślą, że już nas w sierpniu 20 roku Sowieci zamordowali, że już Polski nie będzie i że w zasadzie nie ma żadnego plebiscytu, no wtedy w nocy 19 na 20 sierpnia wybucha drugie powstanie śląskie i odnosi sukces. Dzieje się to, o co walczymy, to przede wszystkim chodziło o to, żeby taką straszną policję niemiecką odwołać, żeby ona nie robiła niestety bardzo złych rzeczy tam i to się udało. Ale niestety były też starcia wewnętrzne, Paluch został...
Znowu politycy mieli swoją wizję, Korfanty miał swoją wizję, on miał swoją. No tak. Pod Wrocław był gotowy pójść.
No, Paluch oczywiście przygotowywał dalekie plany, no może nie pod Wrocław, ale no, generalnie był nastawiony, tak jak na samym początku, na walkę. Natomiast POW Górnego Śląska musiała się rozwiązać. I powołano centralne wychowania fizycznego.
I został
szefem tej centrali, a tutaj w EOW tam formalnie był szefem akwizycji. To było też ważne, ponieważ Polacy na Śląsku byli bardzo biedni, często nie mieli co jeść i organizacja też żywności dla Śląska była jednym z ważniejszych zadań w czasie przygotowań do
powstania. Umawiamy się na kolejną audycję, może w grudniu przed powstaniem i opowiemy dokładnie o jeszcze, jak to tam w Krotoszynie służył, jak później jego losy potoczyły się później, na tej wyspie słynnej. Ale na koniec chciałbym Państwu zacytować opinię przełożonych. Kapitan Paluch nie jest człowiekiem tuzinkowym. Waleczny, energiczny, lecz chorobliwie ambitny. Zarozumiały, robi wrażenie karierowicza dla wojska, które pracuje nad zespoleniem trzech zaborców szkodliwy. Inna opinia ważnego dowódcy. Może być zdolny do zorganizowania pułku, ale tylko prowizorycznie. Ale spajać go wewnętrznie nie może. Jest przekonany o swoich wysokich umiejętnościach. Niezdyscyplinowany, nieposłuszny. Brak towarzyskiej ogłady niezbędnej dla oficera. Czyli ja bym podsumował to tak. Wybitny powstaniec, niewygodny oficer. Tak się pan zgadza z taką opinią?
Ja powołam się na kilka zdań Włodzimierza Kowalskiego, żołnierza powstańca, który poznał Mieczysława Palucha. U pułkownika Grudzielskiego zameldował się w pierwszych dniach stycznia podporucznik Mieczysław Paluch. Wspaniały to był żołnierz, nie mogący znaleźć wspólnego języka z ówczesnym decydującym czynnikiem wojskowo-politycznym, a przede wszystkim z majorem Taczakiem. Paluch chciał się bić, a Poznań myślał o obronie. Bił się Grudzielski i do niego poszedł Paluch. Od razu ocenił pułkownik wartości Palucha i mianował go swoim szefem sztabu.
Wiesław Hernacki był naszym gościem, prezes Towarzystwa Pamięci Majora Mieczysława Palucha.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Mariusz Siudek-Świątkowski. Do usłyszenia.